robimy je razem my tutaj i państwo przy radioodbiornikach albo przy internetowych zestawach umożliwiających słuchanie radia przy telefonie. Irena Lasota, Waszyngton. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Prawybory, wtorek, ważny dla demokratów. Jak przebiegał, kto wygrał?
No, trudno powiedzieć, kto wygrał. Na pewno najwięcej stanów wygrał były wiceprezydent Joe Biden, ale to były wszystkim prawybory tylko partii demokratycznej, która ma niesłychanie skomplikowane reguły. One z każdym przy każdych wyborach są bardziej skomplikowane. Tutaj ja bym tak parę rzeczy zaznaczyła. Przede wszystkim, że jeszcze tydzień temu uważano, że Biden jest całkowicie skończony i że będzie ta rozgrywka dzisiaj pomiędzy Bernie Sandersem i byłym merem, burmistrzem Nowego Jorku, Michaelem Bloombergiem. W międzyczasie na pomoc Bidenowi ruszyła właśnie cały establishment Partii Demokratycznej i w sobotę w prawyborach w południowej Karolinie wygrał Biden i na jego rzecz zrzekli się dalszego kandydowania, czy w końcu zawiesili swoje uczestnictwo i mer Pete Buttigieg i Amy Klobuchar. Oboje właśnie w ostatnich czasach nabierali troszkę więcej popularności, ale oczywiście byli, było wiadomo, że nic z ich kandydatury specjalnie nie wyniknie. I nagle Biden odżył, tak nawet niektórzy mówią, że nie tylko się ożywił, ale i ożył. Wygrał południową Karolinę, co do której podejrzewano, że będzie wygrywał tam Bernie Sanders. W międzyczasie Bernie Sanders zawirował jeszcze bardziej na lewo. Zaczął mówić coraz bardziej i o tym, że on reprezentuje robotników i że tutaj on jest antyestablishment. On mówił to przedtem, ale tym razem coraz taki bardziej był zdenerwowany w tej sprawie. I mimo to, że podejrzewano, że Biden może mieć jakieś niezłe wyniki w tym tygodniu, dzisiaj, czy wczoraj dla państwa, to nagle się okazało, że Biden wygrywa prawie wszędzie, z wyjątkiem Kalifornii i Teksasu, ale niektóre z tych jego wygranych były bardzo znaczące. Między innymi w stanie Massachusetts, który jest na granicy z Vermontem i w którym zwykle Bernie Sanders był najpopularniejszy, Biden wygrał, a taka, można powiedzieć, troszkę na prawo, ale bardzo lewicowa Elizabeth Warren, która jest z Massachusetts, jest senatorem z Massachusetts, straszliwie przegrała. To jest jedna rzecz. Następny ciekawy stan Minnesota, gdzie zwykle prowadził Sanders czy jakieś takie bardzo lewicowi kandydaci, ale ponieważ Amy Klobuchar właśnie z Minnesoty i bardzo energicznie poparła Bidena, to Minnesota także trafiła do niego. I to są chyba te dwa zwycięstwa, które nagle pokazały, że ten ostatni bój będzie prawdopodobnie między Bidenem i Sandersem, jeśli oczywiście obydwaj jakoś utrzymają się na nogach, bo chcę zwrócić uwagę, że obydwaj panowie są blisko 80. To, co też jest bardzo ważne w tych prawyborach, to jest to, że spodziewano się dużych zwycięstw, istotnych zwycięstw Michaela Bloomberga, który wydał na tą kampanię ponad $500 milionów. Ja się nie mylę, około 500 milionów dolarów. I trzeba powiedzieć, mu to przyniosło jednego tylko kandydata, delegata na zjazd republikańskim. Zebrał właśnie 1 500 000 głosów. Tym razem on po raz pierwszy startował. No i wszyscy się raczej już teraz podśmiewają, że są to najdroższe głosy w historii wyborów. No ale moim zdaniem to jest taki bardzo pozytywny znak wskazujący na to, że jednak nie tylko, czy nie przede wszystkim pieniądze się liczą, zwłaszcza, że Biden wygrał w różnych stanach, w których nie wydał ani grosza. On w ogóle ma dużo mniej pieniędzy niż, jak powiem, proletariacki Bernie Sanders i bardzo oszczędnie tymi pieniędzmi dysponował, zwłaszcza, że właśnie podejrzewano, że on będzie, no już kończy mu się ta cała kampania.
A kiedy jest ostateczne rozstrzygnięcie, kto będzie kandydatem demokratów w wyborach prezydenckich?
No tego nie wiadomo, bo te prawybory będą się ciągnęły właściwie do czerwca i w momencie, jeśli któryś z kandydatów zbierze 1900, już nie pamiętam, prawie 2000 delegatów, to wtedy będzie wiadomo, że on na tą konwencję przyjdzie z większością, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie. W tej chwili obydwaj, znaczy Sanders i Biden mają w sumie około 6, znaczy Biden ma 293 delegatów w tym momencie, Sanders ma 233. Jeszcze nieskończone są wybory w Kalifornii i w Teksasie, więc nie wiadomo jak będzie, ale ciągle mamy dużo miesięcy, zanim będziemy wiedzieli, kto, czy będzie to konwencja, na którą już przyjadą delegaci wiedząc, że będzie jeden kandydat, czy będzie tak zwana wojna na tym zjeździe, która zwykle się bardzo źle kończy, jeżeli są te wojny.
Czy Bloomberg już całkowicie odpadł z tego peletonu?
Nie, dlatego że on odpadnie tylko wtedy, znaczy z peletonu na razie odpadł, ale nie wiadomo jakie są jego dalsze plany, ponieważ on powiedział, że on ma już nie pamiętam, chyba 60 miliardów, jeżeli chce wydać, na razie wydał tylko pół miliarda i są stany, w których być może mu się bardziej powiedzie. Jak mówię, jest to pierwszy raz, kiedy on występuje w tych prawyborach, z tym, że jego, on twierdził, że idzie na te prawybory głównie, żeby nie dopuścić Trumpa do następnej kadencji, ale również było wiadomo, że i obawia się tego, że Sanders może być kandydatem demokratów, więc jeżeli Biden będzie tym głównym kandydatem, to niewykluczone, że Bloomberg te swoje pieniądze przekaże na kampanię Bidena. To też nie jest specjalnie proste, ale może to zrobić i popierać go. Ale nie wiadomo. To jest dosyć taki nieprzewidywalny kandydat.
Będziemy obserwować prawybory, tak jak i wybory amerykańskie, tak jak i obserwujemy koronawirusa. Informacja z wczoraj, prezydent USA Donald Trump przekazał swoje wynagrodzenie $100,000 na walkę z koronawirusem. Jak sytuacja epidemiologiczna w Stanach Zjednoczonych wygląda?
No, byłoby chyba lepiej, gdyby zamiast oddać ten malutki procent, który jest nie wiadomo na co, gdyby na przykład powołał prawdziwy sztab walki z wirusem, ale w tym widać w tej chwili to, co prezydent Trump robi, jest szalenie polityczne, a nie naukowe. Sam prezydent Trump jeszcze kilka dni temu no prawie śmiał się z tego wirusa, potem wpadł w panikę, ponieważ prawdopodobnie republikanie, którzy też będą startować i kongresmeni i 1/3 senatorów w listopadzie, no strasznie się boją, jeżeli to w ich okręgach nastąpią jakieś ogniska epidemii, czy ktoś tam umrze właśnie u nich, to się dla nich źle skończy i teraz prezydent Trump powołał komisję, na czele której stoi wiceprezydent Pence, to też trzeba powiedzieć, no nie wszyscy są zachwyceni, nawet republikanie, bo wiadomo, że nie ma on, znaczy on w ogóle prawie, że zasadniczo, ideologicznie twierdzi, że nie bardzo jest zwolennikiem nauki jako takiej, jest bardziej ewangelikiem i w swoich różnych przemówieniach poddaje wątpliwość różne rzeczy, co do których naukowcy mają inne zdanie. Ale chyba najgorsze jest to, że kiedyś była w Stanach dosyć energiczna taki zespół w Atlancie, który zajmował się zdrowiem publicznym, epidemiami i był taki stały przedstawiciel w Białym Domu, w różnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w State Department, w Pentagonie i za prezydentury Trumpa wszyscy oni stracili na znaczeniu, a ten koordynator, który był w Białym Domu jeszcze za prezydenta Obamy, został zwolniony w zeszłym roku. Więc Stany w ogóle są krajem, powiedziałabym, na drugim biegunie niż Chiny, które mogły sobie pozwolić, żeby zamknąć wielomilionowe miasto, ale Stany są bardzo zdecentralizowane, Stany Zjednoczone znaczy jako państwo i wymaga to jednak pewnych zabiegów, żeby coś zrobić, zwłaszcza nie wiadomo, co to jest za epidemia i nie wiadomo, co to jest za wirus. To jest pierwsza rzecz. I w Stanach w tej chwili jest dużo mniej możliwości badania tego wirusa, takich próbek, niż na przykład w Korei, czy w tej chwili we Włoszech jest dużo bardziej energiczne badanie. Ponieważ badanie podejrzanych jest tym, co naprowadzi nas na trop tego, czym jest ten wirus i jak się rozpowszechnia. Bo w tej chwili nie mamy nawet pojęcia, jaki procent ciężkich zachorowań, czy jaki jest procent śmiertelności, ponieważ nie wiemy, kto i jak choruje i w jakich czy pan redaktor specjalnie kaszle, żeby...
Tak, to był znaczący kaszel, żeby zapytać się o panikę, czy jest tak, jak można zobaczyć na filmikach w internecie, że Amerykanie rzucili się i zaczęli robić zakupy i zapasy.
Na razie olbrzymie takie parcie na sklepy jest na zachodnim wybrzeżu przede wszystkim, bo tam już ludzie bez żadnego skrępowania wykupują co mogą, zwłaszcza no, tam w Kalifornii i w stanie Waszyngton. Natomiast tutaj na wschodnim wybrzeżu ludzie też wykupują, ale dyskretniej. To znaczy mówią, że to nie bardzo się boją tej epidemii, ale jednak na wszelki wypadek coś tam kupują.
To jeszcze jeden ważny temat międzynarodowy, czyli to, co się dzieje na granicy syryjsko-tureckiej i turecko-greckiej.
No więc to jest prawie niezauważalne w Stanach Zjednoczonych. Jest to, oczywiście to nie jest sprawa uchodźców, to jest sprawa wojny na Bliskim Wschodzie, ciągnącej się już ten etap wojny ciągnie się już prawie 10 lat, 8 lat i na pewno wszystkie zamieszane w to kraje popełniły bardzo dużo błędów albo zaniechań i w tej chwili, znowu ja mówię z punktu widzenia amerykańskiego, jest wielka obawa, że Trump nie zrozumie znaczenia tego kryzysu, będzie znowu mówił coś na temat, że uchodźcy są szkodliwi, są ton, natomiast nie rozumie, że to nie jest tylko, czy nie jest to przede wszystkim gra Turcji, tylko naprawdę w Syrii w tej chwili jest, no nie wiadomo, wiadomo, że ponad milion, a może i więcej uchodźców, którzy są w dramatycznej sytuacji i być może te 100 tysięcy zamiast na wirusa można by przeznaczyć na uchodźców, ale oczywiście to też byłoby zupełnie niewystarczające. Natomiast dramatyczne jest to, co widzimy właśnie na internecie i w niewielu poważnych raportach medialnych, że Turcja wpuszcza do Grecji, Grecja nie chce wpuszczać dalej, w Syrii są ciągle bombardowania, Rosja jest zamieszana w to wszystko po uszy i właściwie jeśli dodamy do tego, cofniemy się o jedną sprawę, że w Iranie jest w tej chwili no, prawdziwa epidemia koronawirusa, to mamy ten Bliski Wschód w bardzo złym stanie i właściwie zupełnie nie przygotowano do tego ani Europę, ani NATO, ani Stany Zjednoczone.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i proszę coś wziąć na ten kaszel, panie redaktorze.
Napiję się kawy. Irena Lasota prosto z Waszyngtonu. Na zegarze godzina 7:29. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. To może teraz piosenka La La Land Cast. W rozmowie z panią Ireną Lasotą pojawił się temat granicy turecko-greckiej, a teraz Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I informacje właściwie z pierwszej ręki, z tego co, o tym, co dzieje się na wyspie Lesbos i co dzieje się na granicy turecko-greckiej pan ma.
No muszę powiedzieć, że nie wiem od czego zacząć tą opowieść, bo tak naprawdę na wyspach greckich, na granicy grecko-tureckiej panuje chaos. I to samo słyszałem wczoraj od Kateriny, która szefuje naszemu projektowi w na wyspie Lesbos. Natomiast, żeby to uporządkować, to warto powiedzieć, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj głos zabrali politycy. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis odwiedził tą strefę, tą prowincję Evros przy granicy z Turcją. Towarzyszyła mu również przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wspólnie uznali, że trzeba bronić granic Unii Europejskiej. I to było, jakby, to było główne przesłanie, że granice greckie są granicami Unii Europejskiej i nielegalnie nie można ich przekraczać. Unia Europejska za pośrednictwem przewodniczącej Komisji Europejskiej przekazała na, i uwaga, zarządzanie kryzysem uchodźczym 700 milionów euro. 350 będzie uwolnione od razu, ale co oznacza zarządzanie kryzysem uchodźczym? Oznacza to nie mniej, nie więcej niż bronienie granic. To nie są pieniądze, które będą służyły ludziom, którzy wciąż znajdują się po drugiej stronie granicy, czyli w Turcji. To są pieniądze, które będą wydawane na to, żeby granice umacniać. Pojawią się nowe flanki na Morzu w Egejskim, które będą patrolowały ten przesmyk między greckimi wyspami i wybrzeżem tureckim. I tak naprawdę to jest komunikat od polityków, którzy wyrażają ubolewanie, którzy cały czas mówią, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. Natomiast to wszystko. Natomiast schodząc kilka pięter w dół do życia ludzi, którzy i do tej sytuacji, która się tam dzieje, dzisiaj w nocy prócz wojska, które strzeże granicy tureckiej, dołączyli też mieszkańcy. Dołączyli rolnicy razem ze swoimi maszynami, z traktorami, z pługami, którzy jakby chcą wspomóc armię grecką w tym, żeby tej granicy strzec. Po drugiej stronie granicy mamy do czynienia, cały czas mówię o okolicach prowincji Evros i o tej lądowej granicy Unii Grecji z Turcją. Po drugiej stronie granicy, czyli po stronie tureckiej, mamy około 13 tysięcy ludzi, którzy się tam zgromadzili. To są uchodźcy, którzy do tej pory przebywali na terenie całej Turcji. I dalej za nimi wojsko tureckie, które jakby ich głównym zadaniem jest to, żeby nie było już odwrotu. Prezydent Erdogan powiedział jasno, że nie, tej fali już nie zatrzymamy, że to jest fala, która do Europy musi wejść i koniec. I z taką sytuacją mamy do czynienia w tym momencie.
Czyli ci ludzie, którzy są na granicy, są teraz zakładnikami politycznymi.
Tak, są w potrzasku. I wczoraj ponad 70 organizacji pozarządowych wystosowało taki apel, list otwarty do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, do przewodniczących wszystkich państw członkowskich, opisując, z czym będziemy mieli do czynienia za kilka dni. To są ludzie, którzy przecież nie mają żadnego bagażu. Oni są w drodze od miesięcy. I za kilka dni nie będą mieli co jeść. Sytuacja już jest dramatyczna, więc dojdzie tam do kryzysu humanitarnego. Skąd oni się tam wzięli? Warto powiedzieć, że jakby chaos informacyjny, który panuje, jest przeplatany też fake newsami. Strona turecka rozesłała kilka dni temu rozesłała SMS-y do posiadaczy telefonów komórkowych nie będących obywatelami Turcji, że Unia Europejska otworzy na 3 dni granicę i to jest ten moment, kiedy trzeba do tej granicy dojść. Zatem, tak jak pan mówi, ci ludzie stali się niejako zakładnikami politycznymi.
Ale czy wiemy, ile osób ruszyło z tych obozów dla uchodźców w Turcji? Czy to jest 13 tysięcy, czy to jest 500 tysięcy albo milion?
Amnesty International mówi, że przy granicy jest teraz około 11 tysięcy ludzi. Natomiast w całej Turcji jest 3,5 miliona ludzi. Więc biorąc pod uwagę to, że wszyscy z nich mają wolę, żeby pójść dalej, że Turcja nie jest ostatnim miejscem, do którego w tej drodze zmierzają, Najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w przeddzień poważnego migracyjnego kryzysu w Unii Europejskiej.
Bo wygląda na to, że tym razem Europa powie nie. Dzisiaj spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej i będzie prawdopodobnie potwierdzone stanowisko szefowej Komisji Europejskiej, która powiedziała, chronimy nasze zewnętrzne granice.
No właśnie, to już zostało powiedziane wczoraj, że takie jest zdanie i strony greckiej, i przewodniczącej Komisji Europejskiej. Natomiast to, co dzieje się na wyspach Morza Egejskiego, bo to jest trudna sytuacja i ona trwa już od jakiegoś czasu, to jest sytuacja ludzi w kompletnym potrzasku, którzy zderzyli się jeszcze z chaosem społeczności lokalnej. W zeszły poniedziałek, jeszcze wrócę może do mojej ostatniej wizyty na wyspie Lesbos, byłem tam w grudniu i już wtedy mówiło się o pomysłach stworzenia kolejnego obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos. Mieszkańcy protestowali, ponieważ oni już czują, że wyspy Morza Egejskiego, te najbliżej położone wybrzeża tureckiego, czyli Lesbos, Samos, Kos, Kios, to są wyspy, które zostały niejako wyrzucone poza nawias polityki władz z Aten. To są wyspy, które stają się de facto takimi więzieniami Europy. Ludzie, którzy przebywają tam w obozach, czekają czasami latami na decyzję azylową. W związku z tym mieszkańcy protestują z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że oczywiście siadła turystyka i to już kilka lat temu, jest problem gospodarczy, problem z rolnictwem, ludzie są wysiedlani pod budowę kolejnych obozów, więc jakby w sposób rozumiały oni reagują protestem, ale reagują też ci, którzy uchodźców od samego początku wspierali. Bo tak naprawdę należy powiedzieć, że oni bardzo dobrze zareagowali w momencie tego największego kryzysu w 2015-2016 roku. Przyjmując uchodźców, pomagając im wydostać się z morza i dając im taką, udzielając im pierwszej pomocy. Natomiast z czasem okazało się, że wyspy nie stały się przystankiem w drodze, tylko stały się blokadą, że ci ludzie tam utknęli w tych obozach i ja sobie sprawdziłem, wyspy greckie są przygotowane na około 6200 miejsc, tyle są w stanie przyjąć uchodźców, natomiast obecnie przebywa tam ponad 42 tysiące. No to można sobie wyobrazić, że na przykład na wyspie Lesbos, która jeszcze przed kryzysem miała około 90 tysięcy mieszkańców. Bardzo wielu z nich opuściło wyspę po tym kryzysie. Wyspa opustoszała wręcz. A teraz przebywa tam ponad 30 tysięcy osób. No to jest 1/3 jakby populacji tej wyspy. Więc w sposób naturalny ci ludzie reagują, ci ludzie protestują. Protestują również przeciw temu, co widzą. A widzą, że jakby prawa człowieka w tych obozach nie mają poszanowania. Nawet na przykład na wyspie Lesbos jeden prysznic jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przypadał na 500 osób w obozie. Na wyspie Samos na jedną toaletę przypadało 300 osób. O tym alarmowali Lekarze Bez Granic, o tym alarmowały inne organizacje pozarządowe. Teraz sytuacja wygląda tak, że władze greckie próbowały stłamsić te protesty na mieszkańców wysp greckich. W związku z tym wysłały tam oddziały antyterrorystyczne, które miały te...
Czyli policja grecka kontra mieszkańcy wyspy, czyli Grecy.
Tak, ubiegły tydzień, początku ubiegłego tygodnia, od poniedziałku do środy, to były zamieszki zupełnie bez udziału uchodźców. To były walki Greków przeciw Grekom, tak? To był gaz łzawiący, to były kamienie, których używały dwie strony, żeby przekonywać się do tego, że na tą sytuację trzeba jakoś zareagować. W środę wieczorem ostatecznie posiłki z Aten opuściły wyspę. mieszkańcy odebrali to za, uznali, że wygrali, że plany założenia kolejnego obozu zostały zawieszone, zatem jest jakieś światełko w tunelu. Natomiast to, co przyniósł czwartek, czyli ten kryzys na granicy turecko-syryjskiej, walki w przygranicznej prowincji wokół Idlib, to i 33 żołnierzy tureckich, których poniosło śmierć, to już był punkt takiej eskalacji problemu. Wtedy władze tureckie powiedziały, że dość, my nie jesteśmy w stanie za żadne pieniądze, bo przecież na tym polegała umowa, że Unia Europejska jakby przekazywała środki na wsparcie opieki nad uchodźcami w Turcji po tym, jak zostały zablokowane tureckie granice. Zatem Grecy przekonywali do połowy tygodnia swoje władze, że to nie jest dobry pomysł, żeby wyspy stały się, oni to nazywali nawet więzieniem dusz. Natomiast od czwartku muszą przekonywać do tego uchodźców, którzy bardzo licznie na wyspę przypływają. Niedziela to było 896 osób. Poniedziałek 552. Na poniedziałek, czyli na 2 marca, władze tureckie, to też ciekawe, nagle zwołały manewry wojskowe na wybrzeżu greckich wysp, przy użyciu ostrej amunicji, polegające na ostrzeliwaniu wody. Ćwiczenia miały polegać na przećwiczeniu obronności wysp greckich, natomiast co to oznacza? To oznacza, że ten wąski przesmyk, bo tak naprawdę z wybrzeża tureckiego, wybrzeży wyspy Lesbos widać jak na wyciągnięcie dłoni. To jest przesmyk, przez który przepłynęło do tej pory setki tysięcy uchodźców, że ten przesmyk jest ostrzeliwany. Taką informację oczywiście władze ostrzegają, że takie manewry są prowadzone. Dlatego faktycznie wczoraj tych łódek było mniej. Łącznie na greckich wyspach, do greckich wysp dotarło 83 osoby, co jakby z poważnym narażeniem swojego życia. Tak?
Sytuacja, zdaje się, z której nie ma dobrego wyjścia.
No właśnie, sytuacja, która jakby dodatkowo te emocje, które mieszkańcy wysp w sobie mają po tych protestach z początku zeszłego tygodnia, powodują, że pomocy jest mniej, a nie więcej. Takie lokalne gangi, które od kilku dni atakują organizacje pozarządowe, atakują dziennikarzy, w zasadzie wszystkich przyjezdnych, sprawiają, że wczoraj wyspę opuściła zdecydowana większość organizacji pozarządowych. Lekarze bez granic, Eurorelief, te organizacje, które najbardziej wspierały w obozie, teraz ich tam nie ma. Spośród Greków w obozie Moria, największym obozie dla uchodźców w Europie, pracowało jako pomoc 280 osób. Od wczoraj jest to 22 osoby. 22 osoby zajmują się obozem, który obecnie liczy około 30 tysięcy ludzi. To powinno powodować duży nasz niepokój. My na miejscu jesteśmy i pracujemy od września ubiegłego roku. Współpracujemy tam z Grekami, zatem oni nie wyjechali. Oni cały czas mówią nam, że to jest ich dom, oni tam zostają i cały czas będziemy wspólnie robili to, co dotychczas. Zatem może się okazać, że jak tylko uporządkuje się ten chaos, będziemy mieli pełne ręce roboty.
I dobra fabryka pomaga dzieciom, które tam są.
My pomagamy w kilka sposób. Home for All, czyli dom dla wszystkich, to jest była restauracja, taka tawerna prowadzona przez tych parę Greków, z którymi współpracujemy. Oni w 2014 roku, kiedy pierwsze łódki pod koniec roku zaczęły przypływać do wybrzeży greckiej wyspy, postanowili, że trzeba tych głodnych ludzi nakarmić. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy dotyczące polityki migracyjnej, jeśli już głodne dziecko do nas przypłynęło, trzeba je nakarmić. Od tego czasu tą tawernę przekształcili na taką kuchnię socjalną, do której 4 razy dziennie przywozimy grupy przede wszystkim rodzin z dziećmi, ale też dzieci, które dotarły do greckich wysp zupełnie bez żadnej opieki. próbujemy zapewnić im taką przyjazną przestrzeń, po prostu. Chcemy, żeby miały chwilę do tego, żeby się pobawić, żeby zjadły ciepły posiłek. Ja podczas tych pobytów rozmawiam z tymi ludźmi. Spotkałem tam kilkunastoletniego Amira, który w trakcie obiadu mówi mi, że nie pamięta, kiedy ostatni raz jadł ciepły posiłek. Pytam się go, jak on się czuje tutaj na Lesbos. Mówi, że sytuacja jest bardzo trudna, że on tutaj przyjechał ze starszym kuzynem i po kilku miesiącach stwierdzili, że są bez szans, że utknęli na tej wyspie, że de facto są w więzieniu. Kuzyn postanowił wrócić do Iraku. Oni obydwaj pochodzą z Iraku. Kuzyn postanowił wrócić do Iraku i powiedział, że jak tylko dotrze i okaże się, że tam jest spokojnie, to da mu znać, żeby wracał. Zginął w pierwszym dniu po przekroczeniu irackiej granicy, a więc Amir został zupełnie sam w obozie. To są dramatyczne sytuacje. Dobrze by było, żebyśmy patrzyli na ten kryzys przez pryzmat bardzo konkretnych ludzi. Wśród osób, które teraz próbują przedostać się przez granicę, jest zdecydowana większość kobiet i dzieci. To jest około 80%. Na każdej łódce średnio pośród 10 osób jest dwoje dzieci, które podróżuje bez żadnej opieki, które zostały wysłane na greckie wyspy, bo rodziców nie stać było na to, żeby wyprawić całą rodzinę, więc wysłali ich, mając nadzieję, że znajdą się w lepszej sytuacji.
Sytuację na granicy turecko-greckiej, na ile się da, będziemy śledzić. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja jeszcze mógłbym coś powiedzieć, bo zawsze pojawia się takie pytanie, co my możemy zrobić. Dobra Fabryka organizuje teraz pomoc. Na naszym Facebooku ostatni post można podejrzeć. Przedstawiamy tam Katerinę z okazji Dnia Kobiet. Chcemy za jej pośrednictwem wszystkim kobietom i dzieciom potrzebującym wręczyć tak zwany bukiet dobra. Zatem zapraszamy na stronę dobrafabryka.pl, zapraszamy na naszego Facebooka. Tam można się dowiedzieć, w jaki sposób tych głodnych, którzy już u nas są, można nakarmić.
Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51.